Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry.
Port Gdynia obok Rotterdamu, Hamburga wśród 10 kluczowych europejskich portów przyszłości według raportu Accolade. I wyjaśnię słuchaczom, że chodzi o porty, które mogą w najbliższych latach odegrać kluczową rolę w transformacji łańcuchów dostaw, logistyki, inwestycji przemysłowych. Na liście obok gdyńskiego portu jest też Szczecin, Świnoujście. Co obecność na takiej liście oznacza dla portu Gdyni?
No przede wszystkim bardzo nas cieszy. Dodajmy, że to jest taki specyficzny ranking, którego nie zrobiła instytucja naukowa czy badawcza, tylko firma inwestycyjna, a kolej to czeski inwestor. Ja osobiście bardzo wysoko cenię tego typu rankingi, ponieważ jestem przekonana, że biznes umie dobrze liczyć i zamiast opierać się na teoretycznych wskaźnikach, po prostu patrzy na to, gdzie ten potencjał widzi i z reguły widzi bardzo wyraźnie. Natomiast oprócz tego, że miło się znaleźć w tym gronie, to nie jest to okazja do tego, żeby świętować, tylko do tego, żeby zakasać rękawy, bo potencjał znaczy, możecie być wielcy, ale jeżeli na to zapracujecie.
No właśnie, i to jest wybór portów taki nieoczywisty. To nie są porty pierwszego wyboru, chociaż dla nas są najważniejsze na świecie. Ale co to właściwie oznacza w sytuacji, kiedy port gdyński i port w Rijece, na przykład chorwacki, też jest na tej liście, były kierunkami nieoczywistymi. Co się zmieniło i jak to utrzymać?
Myślę, że Rijeka to bardzo dobry przykład do porównania z nami. Zarazem Rijeka to też pewien oddech, który czujemy na plecach. To może nie wydawać się oczywiste, bo położone daleko i niejako w innej części Europy, ale jednak konkurujemy wspólnie o to samo, tak zwane zaplecze sporne. W przypadku portów mówi się o zapleczach spornych. Są takie zaplecza, które są jakby naszym jasnym rynkiem, którego nikt nie kwestionuje i bardzo trudno byłoby nas w ogóle z niego wybić, ale są i takie, gdzie trzeba silnie konkurować, ponieważ leżą w zasięgu kilku portów i ktoś okaże się lepszy, a ktoś odpadnie. Takie właśnie potyczki, przynajmniej w pewnym zakresie, na pewno nie w 100%, toczymy z Rijeką, może też z Koprem, z Triestem. Myślę, że należałoby tutaj użyć określenia zwinność. To określenie, które w zarządzaniu robi karierę, ale tutaj chodzi przede wszystkim o dynamikę zmian i zdolność adaptacji w szybkim czasie do zmieniających się warunków.
A na co taki inwestor zwraca uwagę, że się zainteresował tymi portami? Jeden z argumentów to jest prośrodowiskowe działanie, też wymieniony.
Ja oczywiście nie znam metodologii tego rankingu, więc nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, co mierzyli i na co patrzyli, ale prawdopodobnie właśnie przewidują trendy. I jeśli patrzą na przyjazność środowiskową, to jak sądzę, nie z tego powodu, że wyjątkowo kochają przyrodę, być może też, ale dlatego, że widzą w tym potencjał rynkowy. Widzą, że niezależnie od kwestii regulacyjnych, które zmuszają nas do jakiegoś stopnia ekologiczności, zieloności, zmniejszania emisji, przypomnijmy chociażby, że w 30 roku wszystkie porty będą musiały umożliwiać zasilanie statków energią elektryczną z nabrzeża za pomocą tak zwanych OPS-ów, ale myślę, że oni biorą pod uwagę nie te wyzwania legislacyjne, regulacyjne, tylko to, co dobrze sprzedaje się w biznesie. Pomyślmy dzisiaj o młodych konsumentach, którzy niezależnie od tego, co każe lub czego nie każe Unia Europejska, chcą mieć telefon, bo bez niego nie wyobrażają sobie życia, ale chcą mieć również przekonanie, że on został wyprodukowany i dowieziony do nich w maksymalnie ekologiczny sposób, który miał minimalny możliwy footprint węglowy. Więc myślę, że między innymi tego rodzaju rzeczy biorą pod uwagę firmy, która kolej zajmuje się budową przestrzeni logistycznych.
I to, że te porty znalazły się na liście, właśnie te trochę mniejsze, patrząc w skali światowej, to też oznacza, że co, te wielkie porty dotychczasowe, miejsca docelowe, one już po prostu pękają w szwach i tutaj jest teraz ten wasz moment, żeby wykorzystać, ściągnąć jak najwięcej nowych klientów, nowe linie, nowe połączenia, to wszystko działa na waszą korzyść.
Ja jeszcze raz przypomnę, że mówimy o potencjale. I rzeczywiście jest tak, że ci giganci, chociażby z najczęściej wymienianym Rotterdamem, osiągają w zasadzie maksimum swoich możliwości. Natomiast my mamy jeszcze przed sobą pewien potencjał. On często jest bardzo trudny. W przypadku Gdyni polega głównie na porcie zewnętrznym, więc to nie jest proste, aby go osiągnąć. To nie jest w zasięgu ręki do łatwego chwycenia, ale zarazem jest bardzo możliwe i jeśli się zrealizuje, to przyniesie rzeczywiście duży postęp.
No to teraz, jeśli mówimy o przyszłości, o postępie, potrzebie inwestycji około 400 milionów złotych w tym roku na nakłady, remonty, konserwacje, co będzie się w ramach tego wszystkiego działo?
No ciągle naszym największym programem inwestycyjnym jest kwestia pogłębiania akwenów wewnętrznych portu, poprawy dostępu. Czekamy na zakończenie prac prac nad Obrotnicą i przy Nabrzeżu Helskim i kiedy wreszcie zakończymy ten długi i trudny, żmudny projekt, to będziemy w stanie przyjmować największe statki, jakie operują na Bałtyku, tak zwane Baltmaxy. Przypomnę, że mamy tutaj pewną naturalną granicę wynikającą z duńskich sundów, ale po zakończeniu tych prac, a planujemy, że nastąpi to w czerwcu przyszłego roku, nie będziemy mieć już żadnych ograniczeń i to oczywiście bardzo pozytywnie wpłynie na poprawę naszej zdolności przeładunkowej, ale również na przykład na wspomniane kwestie środowiskowe, dlatego że w momencie, kiedy będziemy operować największymi statkami, to spadnie również emisyjność w przeliczeniu na jednostkę ładunku.
Obrotnica pani wspomniała, to przypomnę słuchaczom, że to jest druga obrotnica i to nie jest jakieś urządzenie, tylko no taki specjalnie, to, a może pani najlepiej wytłumaczy.
To przestrzeń o odpowiedniej głębokości i szerokości, na której statki mogą, mówiąc po laicku, zawracać. I rzeczywiście jest to kolejna. Tutaj czas pracy wynika również z naszych umów ze stroną wojskową. Jesteśmy portem dual use, po drugiej stronie kanału portowego mamy PGZ Stocznię Wojenną i port wojenny, ale właśnie te prace, które od wielu lat prowadzimy, ostatecznie doprowadzą do tego po relokacji Suchego Doku, który był bohaterem wielu wydarzeń od paru miesięcy, że będziemy już mieć pełną możliwość na całym akwenie wewnętrznym.
Wspomniała pani prezes przeładunki, to jak wygląda sprawa z przeładunkami w pierwszym półroczu?
Wygląda ona zróżnicowanie, ogólnie dobrze, co również wskazuje na to, że rynek trzeba bardzo obserwować i dostosowywać się do niego. Gdynia tradycyjnie kojarzona jest ze zbożem i my oczywiście bardzo chcemy tę dominującą pozycję na Bałtyku, na rynku agro utrzymać. No ale nie funkcjonujemy w próżni. Na rynku zboża jest w tej chwili bardzo istotna dekoniunktura, a zatem i u nas, i w innych portach bałtyckich zboże bardzo spada, jeśli chodzi o przeładunki. To nie jest moment, w którym należy powiedzieć, aha, to zmieniamy strategię. To jest moment, który należy przetrwać w oczekiwaniu, aż dekoniunktura zmieni się w ponowną koniunkturę, dlatego mamy nadzieję, że wkrótce wyczekiwana od wielu miesięcy finalizacja kwestii terminala zbożowego rzeczywiście stanie się faktem. Natomiast jeśli chodzi o wzrosty, to jest to przede wszystkim drobnica, kategoria przeładunkowa, która jest bardzo zróżnicowana i w tej drobnicy rosną nam nie tylko kontenery, co dla osób choć odrobinę związane z gospodarką morską jest swego rodzaju oczywistością i wiemy, że ten rynek ma taki potencjał globalny, że na pewno dalej będzie rosnąć, ale również ta drobnica nie jest konteneryzowana, co uważam jest wynikiem naszych rozsądnych posunięć handlowych i także otworzenia nowych linii w porozumieniu z Finlinesem, które zapewniają nam stały serwis bardzo ceniony przez klientów.
Najczęściej mówiąc o wzrostach przeładunków w morskich portach, no to tak dziennikarze bardzo chętnie informują o kontenerach. To w porcie w Gdyni to jest 500 000 ponad w tej chwili.
Także 562. Jest przypomnę, że za ubiegły rok osiągnęliśmy wartość no, blisko okrągłej, o ile dobrze pamiętam, było 975, więc myślę, że ta symboliczna bańka nam pęknie w tym roku.
No to trzymamy kciuki, żeby pękła. Zarząd Morskiego Portu Gdynia dołączył też do ogólnopolskiego klastra Eight Foundry Alliance. Co to za inicjatywa i jakich efektów można się spodziewać?
Ta inicjatywa dotyczy przede wszystkim wymiany nowych technologii. To również jest aspekt tej zwinności w zarządzaniu. Jesteśmy w erze olbrzymiej transformacji. Punkt pierwszy energetycznej. Wielokrotnie mówi się o tym, że porty mają się stać hubami energetycznymi i objąć swoją działalnością pewną sferę, w której do tej pory były tylko konsumentem, a powinny znacznie zmienić, ale to również automatyzacja i cyfryzacja. I oczywiście niektóre z tych procesów, szczególnie dotyczące bezpośredniej automatyzacji, dotyczą raczej naszych klientów, raczej terminali niż nas samych, ale już cyfryzacja to wielkie wyzwanie. My nie mamy w tej kwestii własnej olbrzymiej kompetencji. Musimy ją nabyć, ale żeby ją nabyć, to chcemy się wymieniać doświadczeniami i temu właśnie służy udział w klastrze. A przypuszczamy, że również jesteśmy w ten sposób w stanie dotrzeć do technologii tych dokładnie, które są nam bardzo potrzebne, krojonych na miarę i unikać błędów, które często zdarzają się przy zakupie tego rodzaju skomplikowanych rzeczy.
Wakacyjny na koniec temat. Do końca października trwa sezon na wycieczkowce. ile zawinięć w sumie w tym sezonie do Gdyni, no i jakie jeszcze ciekawe przed nami wycieczkowce, bo też były już ogromne jednostki.
Tak, to prawda. Najdłuższy, jaki był w tym sezonie, to Celebrity Eclipse, który miał długość ponad 317 metrów i odwiedził nas w lipcu. Zaawizowanych zawinięć statków wycieczkowych w tym roku mamy 51. Niektóre z nich to stali bywalcy, jak na przykład MSC Poezja, która słynie ze schodów zbudowanych z kryształków Swarowskiego, albo powszechnie fotografowana Aida z malunkiem na dziobie, z taką bardzo sympatyczną buzią. Niektóre zawijają po raz pierwszy. W październiku będziemy witać statek, który zawija po raz pierwszy. Natomiast październik to nie do końca koniec sezonu, ponieważ po raz pierwszy w tym roku, dokładnie 6 grudnia, w prezencie na Mikołajki planowane jest zawinięcie zimowe. To ma być Aida Prima. Mamy nadzieję, że to się wydarzy.
A skąd można gdzie można te statki podziwiać? Gdzie należy się udać, żeby w pełnej krasie je obejrzeć?
One cumują przy Nabrzeżu Francuskim. To nabrzeże, przy którym nie mamy żadnych ograniczeń długości, dlatego możemy przyjmować takie kolosy. Jednocześnie bardzo łatwo dostępne dla podziwiających, bo jeśli ktoś ze słuchaczy nie zna nabrzeż po ich nazwach, to możemy podpowiedzieć, że jest to tuż obok Muzeum Emigracji.
Moim i Państwa gościem była dziś Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezes Portu Gdynia. Bardzo dziękuję, pani prezes.
Bardzo dziękuję, pani redaktor.